Witamy w kuluarach studia SGH oraz Dziennika Gazety Prawnej. Miło mi powitać pana prezesa Pawła Jarskiego z Grupy Elemental, założyciela Grupy Elemental.
Dzień dobry, witam państwa.
Pierwszego dnia na scenie głównej na Forum Ekonomicznym w Karpaczu debatowano nad rolą surowców krytycznych w zapewnieniu bezpieczeństwa i roli w zapewnieniu bezpieczeństwa oraz rozwoju gospodarczego w Polsce, ale również globalnie. A Grupa Elemental jest jednym z liderów w tej branży, a szczególnie w dziedzinie urban miningu. I też od tego chciałbym zacząć. Czym jest urban mining? Gdybyśmy mogli przybliżyć to pojęcie.
Myślę, że najłatwiej wytłumaczyć to w taki sposób, że to górnictwo, z którym nam się kojarzy, takie ziemne, czyli primary mining w nomenklaturze, no to jest kopanie, po prostu wydobywanie surowców z ziemi. To, z czym Elemental się zajmuje, to jest po prostu wydobywanie surowców z tego, co cywilizacja wytworzyła, czyli z miast, z obiegu takiej gospodarki, czyli produktów wytworzonych już, które podlegają obiegowi wtórnemu.
Można powiedzieć, że branża jest w miarę nowa, ale też innowacyjna i pojawiają się w niej nowe wyzwania. Jedne z nich są w obszarze regulacji, między innymi wejście w życie europejskiego aktu w sprawie surowców krytycznych, ale też możemy powiedzieć o rozporządzeniu bateryjnym, który na pewno wpłynie na sektor. Z tego, co wiem, państwa firma również zajmuje się recyklingiem baterii litowo-jonowych. Jeżeli można nakreślić te wyzwania, które są w związku z wejściem tych ustaw, z tych dokumentów prawnych?
Wyzwań jest sporo, aczkolwiek Polska nie ma tutaj jakichś zaległości w stosunku do innych krajów europejskich. Ten CRMA, czyli Critical Raw Materials Act, to co sprawił, to jasno zdefiniował, które metale są strategiczne dla gospodarki europejskiej. Ten akt ma również odpowiednik w amerykańskim systemie i on definiuje po prostu, co gospodarka, jakich minerałów i surowców potrzebuje do tego, żeby się sprawnie rozwijać w różnych obszarach gospodarki. I teraz to, co jest istotne z naszego punktu widzenia jako Polski, to, żeby zadbać, że jak ten nowy sektor oparty właśnie o urban mining będzie się tworzył, żeby jak najwięcej tej wartości dodanej zostało w Polsce. I od strony regulacyjnej to oczywiście ma znaczenie, ale tu Polska nie będzie miała ani gorszej, ani lepszej sytuacji niż wszystkie inne kraje. I raczej będzie się sprowadzało to do czystej sytuacji biznesowej, czyli te kraje, które zaoferują przedsiębiorstwom lepsze warunki do inwestowania w taki sektor przemysłu, będą w ten sposób lokalizowały się w danym kraju i tu będą tworzyły wartość dodaną. Więc z punktu widzenia naszego kraju to jest najistotniejsze, żeby to środowisko sprzyjające powstawaniu tego typu inwestycji zorganizować jak najszybciej, żeby te inwestycje duże, które są na całym świecie w tej chwili w dużym rozpędzie, po prostu nie uciekały z Polski, tylko tu się koncentrowały.
Czy to zamykanie łańcucha dostaw, tworzenie, budowanie pewnej gospodarki obiegu zamkniętego wpłynie pozytywnie na rozwój gospodarki w Polsce i zapewni na pewno konkurencyjność i zabezpieczy naszą przyszłość w związku z właśnie pozyskiwaniem tych kolejnych strumieni surowców?
No, po pierwsze to jest tak, że trzeba zdać sprawę, że Polska nie ma tych surowców w sposób naturalny dostępny. Czyli zarówno te metale ziem rzadkich, jak i metale strategiczne Polska ma w ograniczonym zakresie i tak naprawdę jedynym surowcem, który będzie jeszcze długo w Polsce i będzie eksploatowany, jest miedź, która jest na pewno kluczowym surowcem dla całego nowego przemysłu EV i tej transformacji energetycznej. Natomiast pozostałe są poza naszym zasięgiem. I to, co możemy w Polsce zrobić poza badaniem i próbą otwierania nowych złóż, co zajmie dekady, a nie lata, to jest koncentracja i zrobienie tych tak zwanych quick win. Czyli możemy skoncentrować się na nowoczesnej części tej gospodarki urban miningowej i tu jak najwięcej przyciągnąć tego kapitału i spowodować, żeby Polska stała się liderem. My mamy tą przewagę nad innymi krajami europejskimi, że po pierwsze u nas jest ulokowany w tej chwili bardzo duży przemysł bateryjny, czyli firmy typu LG i i kooperanci z nim związanych ulokowali tutaj, więc dostęp do surowca teoretycznie powinien być w Polsce, takiego post-production, natomiast o pozostały materiał to trzeba walczyć w skali globalnej i tutaj regulacyjność w jedną czy w drugą stronę niewiele zmieni, bo ten materiał trzeba pozyskiwać tak jak commodity na całym świecie.
Wprowadzone akty prawne pojawiają się w Unii Europejskiej, również w Stanach Zjednoczonych, ale mamy też obecność tej branży na rynkach wschodzących, a właściwie można powiedzieć, że na rynkach dominujących, bo Chiny są takim rynkiem. Czy mimo wszystko nie powinniśmy też spojrzeć w takim globalnym zakresie, jak to wygląda i jak pokazuje się ta konkurencyjność Europy, Stanów Zjednoczonych, a Chin?
Jeśli chyba tu należy rozdzielić dwa obszary. Jeden to są te metale krytyczne, które są dużo szerszą listą niż metale ziem rzadkich. W obszarze metali krytycznych, no to tu mamy sytuację globalnej podaży i popytu i sterowania surowcą. Chiny są oczywiście największym konsumentem tych metali przemysłowych i krytycznych z uwagi na wielkość i skalę gospodarki, ale tutaj i Europa, i Stany nie odstają. Zupełnie odmienną sytuację mamy w obszarze metali ziem rzadkich. Tam Stany kontrolują w zależności od metalu, przepraszam, nie Stany, tylko Chiny, między 60 a 70% depozytów i rezerw i wydobycia tych metali, a w kwestii rafinacji jest to niemal 90% mocy przetwórczych istniejących na świecie. Jest to sytuacja quasi-monopolistyczna i teraz przy natężeniu tego konfliktu geopolitycznego naturalnie każdy kontynent, zarówno Europa, jak i Stany, będzie pewnie próbował zabezpieczyć te surowce naturalne, te metale ziem rzadkich na swoje potrzeby. I tutaj Polska ma szansę odegrać dużą rolę, bo startujemy dokładnie z takiej samej pozycji, jak wszystkie inne kraje.
Podczas panelu padła teza, że surowce są za tanie. Czy zgadza się Pan z nią i też jak możemy porównać te surowce wydobywane z tymi, które odzyskujemy z różnych produktów? Czy te surowce odzyskiwane są konkurencyjne?
To jeżeli chodzi o taniość i nietaniość metali, to jest myślę, że ciężki temat i trzeba go zrelatywizować. No, ciężko powiedzieć, że miedź za 10 tysięcy dolarów jest miedzią drogą czy tanią. Ona jest jaka jest po prostu. Natomiast zasadniczą różnicą między metalami z odzysku, czyli z recyklingu, a metalami z primary mining jest to, że świat węglowy i energia potrzebna na zużycie tej energii jest często kilkudziesięciokrotnie mniejsza, więc biorąc pod uwagę tą politykę Green Deal i wszystkie rzeczy związane z ESG w obecnym przestrzeni publicznej, to na pewno recykling jest tutaj dużo bardziej wdzięcznym tematem, bo to eksploatacja surowcowa, środowiskowa i energetyczna jest niewspółmiernie mniejsza. To nie jest rząd wielkości 10, 20, 30%, tylko wielokrotności.
To chętnie odniósłbym się jeszcze do tych przytoczonych ambitnych celów i pomysłów dotyczących na przykład Zielonego Ładu. Jak strategia grupy Elemental odnosi się do rozporządzenia bateryjnego? Na pewno ona ma dosyć duży wpływ na branżę.
Tak, my mamy takie ambicje, żeby w tym łańcuchu wartości zagospodarować te metale, które są w tej chwili w Polsce i w Europie składowane w postaci nowych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, a przede wszystkim samochodów, jeśli chodzi o wolumen elektryczny, które są wprowadzane na rynek. No to jest rynek, który do tej pory nie istniał na świecie i to jest pierwszy raz, kiedy cywilizacyjnie jesteśmy na takim etapie, że te zasoby niklu, litu i kobaltu w materiałach dostępnych na rynku będą na tyle duże, żeby powstał wokół tego nowy przemysł. I my chcemy zająć tutaj wiodącą rolę jako polska firma, przynajmniej w skali Europy.
Miejmy nadzieję, że ta wiodąca rola rzeczywiście będzie miała przyszłość w Polsce i dziękuję panu
dziękuję
prezesowi za wywiad. Żegnam się z Państwem ze studia DGP SGH w Karpaczu.